Hello, môj drog. Z bluzjańsko-polsko-rosyjskim akcentem przywitałem Ciebie. Mój drogi, mam pytanie do Ciebie. Najważniejsze w historii świata momenty, które trwały 18 minut, najbardziej analizowane 18 minut w historii, to czy jest coś, z czym kojarzy Ci się 18 minut? 18 minut.
Właśnie 18.
Właśnie nie 17, nie 19, tylko 18. I nie mogę sobie nic przypomnieć takiego.
Myślę, że na pewno była jakaś walka bokserska, która trwała 18 minut i miała jakiś taki dramatyczny zwrot. Czyli, że ktoś był słaby i potem nagle przeprowadził jakąś nieprawdopodobną kombinację ciosów. Myślę, że jest jakiś pojedynek Alego, który trwał mniej więcej tyle i miał tak samo niespodziewany przebieg. Mogła być jakaś, nie wiem, 18 minut to długo.
No długo, ja od razu pomyślałem o...
Końskiej gonitwie.
Pomyślałem o, to tak, ale jak można analizować czyjś seks? Wiesz, 18-minutowy seks, a to też długo.
No. With his brother.
Wysys Brothers. No ale oni wiesz, ale oni lecą, wiesz. No, to
są powtórki, to jest dokręcane.
Zapętlone, dokładnie. I oni mu wymieniają w międzyczasie. Tak.
Tak, i to nie są zawsze jego plecy.
Tak, i otwiera gardło i mu dosypują tam ten. Dosypują, powiedziałem. Mój drogi, witamy wszystkich w podcaście, w którym my mówimy, a potem komentujemy sobie.
Tak, to było najlepsze wczoraj.
Więc generalnie myślę, że wracamy do pierwszego odcinka, tam gdzie byliśmy. Nikt nas nie słucha, a jeszcze ten zerowy odcinek.
Że czujemy pewien niedosyt, jeszcze musimy sobie coś powiedzieć.
A okazuje się potem na końcu, ja wychodzę, nie wiem, o 17 z pracy i okazuje się, że my nadal, że tylko my rozmawiamy nadal. I nikt tego nie lubi.
Nikt.
Tak.
Najgorsze, nikt. Uwielbiam te palmy.
No dobrze, więc zacznijmy dzisiaj od listy 10 naszych najmniej ulubionych słuchaczy. A propos słuchaczy, to mamy jednego słuchacza. Chciałem pozdrowić Baron von Torocki. Się boję tego, Torocki. No, który słucha nas w...
Potomek Lewa.
Teraz to zwiąż z tym, że słucha nas w Dolinie Krzemowej.
Jest mu bardzo ciepło. Ja ostatnio... W ramach takiego samobiczowania się jesienno-zimowego sprawdzam codziennie, jaka jest temperatura w Los Angeles. To bardzo przygnębia.
A wiesz, że dzisiaj pierwszy raz, też nie wiem, czy widziałeś, że dzisiaj pierwszy raz wyjrzałem za okno o 6 rano, a zawsze wyglądam za okno o 6 rano.
Było minus 1.
Pierwszy raz był minus. Przedłużę, w kwietniu jeszcze będzie zima. W zeszłym roku, pamiętam, marzec był strasznie zły. Mój drogi, dobrze, wiesz co, nie przedłużając, jak to mówią, the podest jest twój, the floor is yours.
Trochę mnie zaskoczył, a właściwie załatwił ten drań. Bo wydawało się, że to będzie 11 minut, 5 punktów, tam 3 zbiórki, 2 na 3 i że on już nie wstanie z ławki rezerwowych. Będziemy tam machali do niego ręką, on będzie się czarownie uśmiechał do świata, do społeczności instagramowo-facebookowej. No ale zdarzyło się coś innego. Zdarzyła się eksplozja smaku, koloru i... Do cholery było go bronić, Pelt, no! Aldridge, podejdź! Nie bój się, no! Właściwie oddał 4 niekontestowane trójki. Tak jakby trochę nikt nie wierzył w ten jego rzut za 3. Trafił, miał taką dynamiczną akcję pod koszem. No wszyscy widzieli, więc mówię to, co się wydarzyło. No i w tym momencie, kiedy to wszystko zaczęło, kiedy wyprowadził swój zespół na prowadzenie, Alvin Gentry doszedł do wniosku, że to już wystarczy, że jeszcze kolejne 3-4 minuty mogą grozić kontuzją kończącą jego karierę, w związku z tym wziął go tak na środek parkietu, coś mu tam wytłumaczył, Zion kiwał głową, ale pokazał, że rozumie, że nie kwestionuje decyzji swojego coacha. Są ciekawi jestem, czy dzisiaj będzie takie by zostało zadane w przestrzeni publicznej pytanie, co czułeś, kiedy Alvin Gentry zdjął cię po zdobyciu 17 punktów z rzędu w półtorej minuty? Czy odczuwasz żal? Czy kłuje cię ambicja? Czy trener dobrze zrobił? Czy nie powinien był ci pozwolić grać do końca? Czy przegraliście dlatego, że Alvin Gentry nie okazał się dobrym trenerem? Jestem ciekaw, czy te pytania dzisiaj gdzieś ktoś będzie na nie próbował odpowiedzieć, albo ktoś będzie próbował je zadać.
Mi się podoba, przechodząc z jednej myśli, którą mam w głowie od razu, mam myśl taką jedną, ale przejdę od razu do drugiej. Mi się nawet trochę podoba, że jest szansa na to, wiesz, nie przekreślam, znaczy już przekreśliłem technicznie Alvina Gentry'ego, ale jest szansa na to, że będą publicznie zadawane pytania w Nowym Jorku przez, nie wiem, Skipa Baylessa, przez Chauncey'a Billupsa, wiesz, że zaczną rozmawiać o Nowym Orlanie i o trenerze Alvinie Gentrym, który tak się w tym Nowym Orlanie zaszył, wiesz, się zaszył, wszystkich lubi, wszyscy go lubią, pani Benson go kocha, nie, przy piersi pani Benson, Gregowi Popowiczowi wino przed meczem da, jest fantastyczny, super, przytuli każdego, ale trenerem to on jest marnym strasznie, więc czekam, aż ktoś się aż się rzucą na niego sępy. I na przykład dzisiaj sępy się rzucą. Czy powinien grać nim tylko 18 minut?
Czy jest przygotowany do gry 30 minut, czy on w ogóle powinien wychodzić na parkiet?
Tak, czy powinien go wystawiać? Dobrze.
Jaki jest sens?
Mój drogi, dobrze, powiedz o, te 17 minut, znaczy te 17 punktów chwilę było frenetyczne, te tam akcje pod koszem były nieprawdopodobne, połączenie szybkości z siłą, a powiedz o lowlightach. Bo to były highlighty, tak, bo to były tylko półtorej minut, grał przez jeszcze pozostałe 16,5 minut, w których zdobył 5 punktów.
Lowlighty chyba są takie, że oni go w ogóle nie bronili. On chyba nie oddał żadnego do tej eksplozji, która jest tematem dzisiejszych poranków w wielu polskich domach. O niczym innym się nie mówi. To chyba w tych pick and rollach on chyba nie, ani razu go chyba tam nie bronili. To taka jest dziwna statystyka. No, ja mówię, on, dla mnie to on nadal wygląda źle fizycznie. Więc po prostu za dużo go jest. I on tak, mam wrażenie, że jeszcze trochę tak zmężniał. Mam to jedzenie w tym Nowym Orlanie, to może być zabójstwo dla jego kola.
W sensie obawiasz się o to, że jest w stanie, jesteśmy cały tydzień w tym temacie, niektórzy pewnie mają już dość i nie komentują nawet, ale że jest w stanie dotknąć językiem swojego sutka.
No nie, to
jeszcze
będzie,
nie.
Jak będzie miał 60 lat, wiesz.
To będzie pełny Jokić. Nie zrobi tego. Dobrze. Nie, no, okej.
Sutkić.
Sutkić, ta dyskusja. A swoją drogą włączyłem Jokicia pierwszy raz od, nie wiem, 3 tygodni. Znaczy ja nie oglądam Denver, to wiesz, o tym wszyscy wiedzą. Włączyłem Jokicia pierwszy raz od, nie wiem, czy od nie oglądałem, bo oni cały czas są kontuzjowani i byłem w szoku. Myślałem, że to ktoś inny jest. Tak 3 tygodnie go nie widziałem. Mówię, co się stało? A to chudy biega. Chudy Jokić. Że tego nie zauważę. Jak tak się wejdzie, wiesz, popatrzcie. Więc ten Zion... A jak spojrzałem... Spojrzałem na Ziona pierwszy raz od preseason, to faktycznie jest go więcej.
Także to znowu tak, wiesz, nie wygląda dobrze. No wiesz, on wygląda jakby grał w pontonie.
A ludzie się tak od niego odsuwają, jakby grał w pontonie i miał 4 lata.
No właśnie. Także wiesz, no... Mówię, młody Kendrick Perkins idzie jego śladem. Ma swojego naśladowca. Nie wiem, wiesz co, no... Nie wiem, ja mam takie czasem spostrzeżenia, które być może nie oddają do końca rzeczywistości, ale mam wrażenie, że na to kolano to tak mniej lub bardziej świadomie tak trochę kulał.
Wiesz co...
Tak bardzo bym powiedział, czujnie na tym kolanie stawał. Mhm. Taki był, wiesz, ja się bałem, że ono się tak, wiesz, nie wywinie w którąś stronę. Nie wywichnie.
Bo on tak trochę, no ale... ale on tak, znaczy nie chcę kwestionować tego, ale on tak trochę biega.
No jest jak taka kaczka trochę, nie?
To jest taka kaczka, no.
Przypomina trochę...
Tak jakby jedną miał krótszą. Trochę. No nie wiem, tak faktycznie. Boże, jak myślimy, jak on biega, jak on czy dotknie, czy ten, czy ciało. Ha. No dobrze, widziałem, że grał na pozycji centra. Widziałem, że Spurs go niespecjalnie atakowali, gdy on był w obronie. W tym pierwszym. No pamiętam, Spurs takie rzeczy nie interesują, jak debiut Zion, oni przyjdą, tam wiesz, tam to się podnieca, wygrają, bla, 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 tam wiesz. Tam Spurs się będą zajmować jakimiś Zionami, wiesz, i tyle. To nie jest ich liga. Oni grają w lidze tytułów.
Powiem tak, pokazali mu pewnego rodzaju takie miejsce w szyku, szczerze mówiąc, olewając go zupełnie. No potraktowali go tak, wiesz, no jak
grali jak... swoje.
No i wiesz, prawie przypłacili to życiem.
Kto?
No Spurs.
Aha, że pozwolili mu rzucać za trzy.
A, za trzy i tak wiesz, dosyć swobodnie go traktowali. Tak nie chcieli pokazać, że jest graczem jakiegoś tam wielkiego formatu, na którego wiesz, od razu trzeba tam zagiąć przysłowiowy polski parol.
Ale powiem ci, że te 90 sekund potwierdzają to, dlaczego on jest takim fenomenem i nieprawdopodobnym talentem. Zrobić takie 90 sekund, to ja nie wiem, to mało kto potrafi.
Tak w pierwszym meczu?
Ukraść mecz. Nie, w ogóle zrobić coś takiego. To jest absolutny talent w tym momencie. Poczekaj. Absolutny. W ogóle. Mieć takie 90 sekund. Wiesz, ja robię wake-upy cały sezon i ja nie wklejam takich rzeczy, jak wiesz. Zdarzy się czasem wkleić jakieś trzy kolejne trójki, trzy kolejne akcje czy coś takiego, ale nie takie rzeczy. Takie rzeczy nie schodzą mi, wiesz, z palców. Nawet w tych meczach, które oglądam, to nie zdarzają się. A nawet w tych meczach, których nie oglądam, to zwykle, wiesz, jak się coś takiego wydarzy, to mam dostępne takie highlighty. Nie ma takich, że się nie zdarzają. To nie jest tak, że to się na porządku dziennym dzieje. Że wiesz, że ma, ile tam było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć akcji z rzędu. I to były, wiesz, tak. te trójki, a tam były takie dwie tam dwa razy pod koszem. To jak on szybko idzie w górę przy tej swojej wadze. No to jest absolutnie nieprawdopodobne. To jest urzekające, wiesz, pokłony. No? Pokłony na jego fenomenu. Widziałem, wypowiadał się dyrektor tego, może zawsze zapominam, tam Kyle Korver, wiesz, na Kalifornia, jak się to nazywa, PS3, to wypadło mi z głowy. W Santa Monica, tam gdzie testują zawodników na poziomie atletycznym, gdzie pracują nad ich pracą i powiedział...
Słynna afera Balco.
Jak to się nazywa? PS? No, wypadło mi z głowy, wiesz o
co chodzi. Santa Monica, Track and Field Club.
Tak. Leroy Barrel, Carl Lewis i Mitchell.
Tak. I redaktor Szaranowicz.
I Przemek Babiarz z tyłu wodę nosi. Jeszcze wtedy. I oni się wypowiedzieli, Carl Lewis, Barrel i ten, powiedzieli, że nigdy nie mieli jeszcze na swoich badaniach kogoś, kto uderza z taką siłą.
Ale bije pięścią?
Siłą. Nie, w sensie force, w sensie uderza, porusza się z taką siłą.
Ja wiem, że jak on startuje na tartanie, to zostają takie wgłębienia.
W sensie tak, o to chodzi, że jest, energia jest produkowana, nie wiem, no, z fizyki miałem dwóje, więc nie powiem ci, o co chodzi dokładnie, ale jestem w stanie to sobie bardziej wyobrazić, niż wytłumaczyć.
Jest źródłem odnawialnym, rozumiem.
Łupkiem.
Polska z węgla przejdzie na Zajona.
No nic, w każdym razie 22 punkty Zajona.
No tak zepsuł mi trochę mojego tweeta pierwszego.
Ja się właśnie tego obawiałem trochę. Dlatego nie chciałem w tym uczestniczyć żywo.
Nie chciałem nic mówić. Ja bardzo długo się zastanawiałem, czy on jeszcze wejdzie. Nie, no już chyba nie wejdzie. Chyba bezpiecznie.
Już można, tak?
Tak, już można. Nie 11 minut grali tam ten, wystarczy. No tak, musi być limitowany. No biedny ten Meli, bo już był po tej pierwszej trójce, on miał już... Miała być jedna akcja tak naprawdę i miał wejść Meli i nie wszedł, niestety. Ach, cała ta mikrorozgrzewka w cholerę. Aj. Nie, ja sobie nie przypominam takiego debiutu. Bo zobacz, to tak zabawnie, że w sumie 90 sekund, a jeszcze dwa dni temu wkleiłeś 61 punktów, też w 90, też 90 sekund.
Czyli... No w tym, no w tam, no, no tak on to robi, no okej, okay, dobrze.
No, no w sensie wiesz, no że wszystko można tak...
Tak.
Płaszczyć.
Co jeszcze? Zion. Ludzie chcą usłyszeć, czy to już wystarczy, czy nie ma tak przegadywać 18
minut. Nie, no wiesz, oczywiście to jest, zobaczymy co będzie dalej, no bo taki mecz, no wiesz, może być jak w pierwszym, czy Zion Williamson rozegrał już najlepsze półtorej minuty w swojej karierze?
Czekałem na ten komentarz 15 minut. Miałem zapisane to, przepraszam. Miałem zapisane, czy co powiesz. Czy dojdziesz do tego punktu, więc już skończmy lepiej. Mój drogi, wiesz co, mam taki szybki take o Gregu Popowiczu, bo to jest tak, zobacz. Greg Popowicz był krytykowany za nierzucanie za trzy i za to, że nie gra razem Derrickiem White'em i Dejounte Murray'em. Greg Popowicz dziś rzuca za trzy i gra razem Derrickiem White'em i Dejounte Murray'em.
No i jest na 8 miejscu. Konferencji zachodniej.
Zachodniej, z bilansem cały czas minusowym. To ja cały czas będę podkreślał, że to wiesz, ekscytujący jest wyścig, ale na razie te drużyny przegrały więcej meczów niż wygrały. Mój drogi, zastanawiałem się, czy dzisiaj kogoś zakopać. I to jest taka, wiesz, to jest taka życiowa.
Dobrze.
To jest taka rzecz u mnie życiowa, bo tak. Nie powinniśmy zakopywać dzisiaj, bo zwykle zakopujemy w piątki.
Tak.
Więc...
Ale ostatnio nie było piątku, więc tak jakby no... kara śmierci została wykonania została odroczona.
No tak, ale czy to, bo wiesz, bo ja jutro chyba na 80% nie będę i zastanawiam się, czy powinniśmy teraz kogoś zakopać. Znaczy, że skoro mnie jutro nie będzie, to znaczy, że może nie powinniśmy zakopywać teraz kogoś, tylko poczekać normalnie do kolejnego piątku. To jest taki sposób myślenia. W sensie nie przyspieszać, nie robić na siłę, nie ten...
Nie, ale tutaj my nie robimy nic na siłę, bo wiesz, no nie zakopaliśmy ostatnio, więc możemy...
Tylko boję się, żebyśmy się nie przejechali właśnie na tej drużynie, którą zakopiemy w czwartek. O to nie. Mi chodzi, że potem nam wyjdzie bokiem. Żebyśmy tak bezpiecznie zakopali kogoś, kto już na play-offy nie ma najmniejszych szans. Chyba nie. Jest taki zespół.
Jest taki zespół.
Dobrze, to sprawdźmy, kogo zakopaliśmy. Tak, to zakopiemy kogoś szybko. Poczekaj... jeszcze tylko rzecz jedna, żeby nam się to nie zmieniło w jakąś wielką dygresję. Marcin Gortat był w Orlando na meczu. Pisał na Twitterze, że to pierwszy mecz. Pisał na Twitterze, że to pierwszy mecz, na który przyszedł jako fan. Chciałem mu od razu przypomnieć początki kariery za Dwightem w Orlando. Ale jest teraz ta cała sytuacja Dallas Mavericks szukających centra po kończącej sezon kontuzji Dwighta Powella, już tam wiesz, Joakim Noah jest ponoć sprawdzany. Tam oczywiście w plotkach jest.
Chyba prądem, wiesz?
Mm-hmm.
Czy żyje?
Próbują ożywić.
Truchło.
On w tym, w piramidzie leży w Egipcie, wiesz, zmumifikowany, ale. Andre Drummond, tak, Andre Drummond przyklejany, nieprzyklejany, tak trochę taki szalony pomysł, tam już Dwayne Dedmond, już widzę, tam ludzie dyskutują.
Dwayne Dedmond nie byłby złym pomysłem.
Ja mam trochę wątpliwości, ale znaczy w sumie powiem
ale
ci, że...
Połączenie Porzingis z Dedmond uważasz, że byłoby śmiertelne?
Dla kogo?
No dla samego Dallas.
No wiesz, no, ale Dedmond nie, zobacz, on zagrał 4 mecze w Sacramento i nagle stracił miejsce w rotacji, więc to tak spokojnie może z tym Dedmonem. Ale nie wiem, powiem ci, że on grał w zeszłym sezonie. Gdzie on grał w zeszłym sezonie? W Atlancie?
No to nie, w Atlancie grał dawniej.
Ja nie pamiętam, gdzie on grał w zeszłym sezonie, mi zszedł z radaru trochę. Ja nie wiem tylko, czy on potrafi rolować do kosza. Wczoraj mówiliśmy, oni takiego gracza potrzebują, który roluje do kosza i właśnie pomyślałem, że Marcin Gortat przecież, jeśli coś potrafi robić, to potrafi rolować do kosza, więc no nic, no, tak sobie pomyślałem. Nie słyszałem nic, nie mam żadnych tych, tylko pamiętam, że Mark Cuban kiedyś dał mu kontrakt, pamiętasz?
No
nie?
Bardzo.
Tak jest tu okazja.
Tam była przecież wielka złość. Jak przedłużyli Phoenix? Dobrze mówię?
Orlando. Orlando go wyrównało.
Orlando, przepraszam, Orlando, nie Phoenix.
No. Znaczy Gortat był zły? Czy oni tak się są za... Dobrze.
Tak, był w Hawks, przepraszam.
Hawks był, no. Tak. Hawks to tak go nie tam, nie śledziłem za bardzo. Więc nie wiem, co tam się z nim dzieje, tylko on mi się nie kojarzył zawsze jakoś takim, z takim dynamicznym, rolującym, ale dobra, no, zobaczymy. Na razie on jest w Sacramento, a Dallas nie chce oddawać, wiesz, kontraktu w drugą stronę za bardzo, bo ci wszyscy gracze, wiesz, ci gracze się gdzieś tam składają na... dobra, nie mówmy o tym. Dobra, zostawmy. Dallas to tam, wiesz, jest Luka Doncic. Wiesz co? Dobrze, kogo zakopiemy? Kogo mamy zakopanego teraz? Sprawdźmy. Chciałem przypomnieć, że zakopaliśmy Memphis Grizzlies, tak, którzy aktualnie są poza ósemką. Czyli tak, zakopaliśmy ich aktualnie dobrze.
Dobrze.
Bardzo dobrze zakopaliśmy. Chciałem ci pogratulować aktualnie dobrego zakopania Memphis.
Czy Ja Morant chce pomóc Zionowi Williamsonowi zdobyć nagrodę Rookie of the Year?
Uwaga, będę podawał klasyfikację.
Zion Williamson 22 punkty, Ja Morant 664 punkty.
Ja Morant 2 punkty, 1 na 5 dzisiaj.
No tak, ale razem...
On ja.
Nie, no to jak to ma wygrać? No zobacz, no 664 punkty, a Zion ma 22. No, to jest bardzo duża dysproporcja. Póki co, zobaczymy, może Zion będzie rzucał bardzo dużo punktów, a Ja Morant na przykład trafi w ścianę jakąś, wiesz, tam się ludzie już go naoglądali trochę, będą próbowali go zatrzymać, ale ja myślę, że on jest sprytniejszy niż to, co ludzie wymyślą na niego, więc dobrze, Memphis jest zakopane, Chicago jest zakopane.
Ja tylko a propos
New York Knicks są zakopane, no.
A propos, już tylko jedno zdanie, a propos tych takich statystyk punktowych, kto do kogo ma ile, to LeBronik ma już tylko 44 do Kowalska.
A Russell Westbrook ostatniej nocy wyprzedził kogoś w asystach, jest 15. Też widziałem. Wchodzi. Tak, idzie LeBron do Kobiego. Są już tam. O tym czytam artykuły.
Mecz w Filadelfii będzie spotkaniem, w którym to się wykona. Ciekawe, czy Kobe przyleci do Filadelfii. Żeby go uściskać, pogratulować tej swojej córce, go tam, wiesz, tłumaczyć tą koszykówkę. Myślę, że będzie. Myślę, że będą nawet kwiaty jakieś, wiesz. Róże. Pęki białych róż. A róża, wiadomo, z czym ta róża się kojarzy i komu. O. Dobrze, zakopaliśmy.
Memphis, Chicago. Zauważyłem w ogóle, że Chicago już absolutnie nikogo nie interesuje. To jest w ogóle w cieniu Nowego Jorku jest, to już o tym wspominaliśmy, to jest upadek Chicago Bulls, to co się teraz dzieje. Chicago Bulls tak nagle nikogo nie interesuje. Nieprawdopodobne, co się stało z tą organizacją. Powinniśmy o tym zacząć głośniej mówić. A Zach LaVine może być kandydatem do rezerwowych do meczu gwiazd. Tak, ta konferencja wschodnia jest, kurczę, niemrawa. New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Santa Cruz Warriors, Atlanta Hawks i Detroit Pistons Derricka Rose'a. Zakopaliśmy też już. Z kogo zakopiemy dziś?
Nie mamy specjalnie wyboru. Musimy wreszcie Charlotte zakopać. Nie, szybciej bym Waszyngton zakopał.
Okej, okay. Zakopmy Waszyngton. Ja się zastanawiam, czy Waszyngton, tak ci powiem, mógłby skomponować trade, już mówiliśmy o tym, bo tak, z Johna Walla zejść się nie da się go przehandlować. Więc mamy Johna Walla, mamy Bradley'a Beala jeszcze przez 2 lata, i Bradley Beal, żeby nam tutaj Bradley Beal nie uciekł, to trzeba ten zespół wzmocnić. I jaki mamy asset teraz w tym momencie? Mamy asset w postaci Davisa Bertansa, który jest gorący, jest odkryciem tego sezonu i przydałby się, nie wiem, kontenderom, nie kontenderom. On jest schodzącym kontraktem. I teraz jest oczywiście pytanie, jak tego Davisa Bertansa użyć i te itp. Ale ja się cały czas patrzę, mój drogi, na ten pomysł handlowania Waszyngtonu po Kevina Love'a. Po 4-letni kontrakt Kevina Love'a, że jak już jesteśmy, za przeproszeniem, w dupie, jak już mamy być w dupie, to sobie... Zacznijmy się tam urządzać. Dokładnie. Oddajmy Davisa Bertansa, schodzący kontrakt, który byłby asetem dla Cleveland w tym sensie, że Cleveland mogłoby podpisać z nim nowy kontrakt, i oddajmy Jana Mainmiego kontrakt i to chyba powinno starczyć.
Ale jaki jest upside,
jakieś smrodki.
Jaki jest upside za Cleveland?
Cleveland upside jest taki, że Cleveland schodzi z Kevina Love'a. To pierwsza rzecz.
No tak, ale wiesz, no, ale też ma schodzące kontrakty i nagle się okazuje, że mają 100 milionów dolarów cap space'u. Nikt tam nie chce przyjść i zaczynasz. No właśnie, no to zaczynasz.
Więc, bo tutaj też jest oczywiście, ktoś powie, no dobrze, dlaczego Davis Bertans, jak już pójdzie do Cleveland, to dlaczego miałby w tym Cleveland zostać, nie?
No nie zostanie, no nie ma takiej opcji przecież.
Dlaczego? Bo co, on taki wielki nagle koszykarz jest?
Aha, że to wie, że to, że on taki...
No nie, ja nie zostanę, ja nie będę grał w Cleveland, ja w ogóle, ja lubię ciepłe kraje, ja na Łotwie, no miałem ten. Ale dobrze, okej, okay, taki argument też jest słuszny, jak najbardziej, że wiesz, no nie będą mieli do niego wolnym agentem. On jest chyba niezastrzeżonym wolnym agentem. Anyway, mogą skomponować z tego coś w rodzaju trójstronnego trade'u, w którym Cleveland zejdzie z Kevina Love'a, Davis Bertans pójdzie do trzeciego klubu, a trzeci klub da Cleveland jakieś rozliczenia w drafcie. Coś takiego.
Ale to pytanie jest, jak ile wart jest Davis Bertans? I dlaczego chciałbym za Davis Bertansa dawać jakieś niesamowite asety, którymi byliby zainteresowani? Ale musi być jakiś duży kontrakt.
Nie, to chodzi o zejście z Kevina Love'a bardziej w tych kategoriach, myślę.
Aha, pozbywasz się tego problemu, którym jest Kevin Love dzisiaj. Niezadowolony, krzyczący, kontestujący wielkiego wychowawcę młodzieży. No. Okej.
Okay. Zaraz możemy przejść na rozmowę o Cleveland, ale Cleveland to wiesz, 30 lat niczego będzie i tyle. Po prostu patrzę, czy Waszyngton ma sposób na to, żeby się wzmocnić teraz jeszcze w trade deadline. Wzmocnić po prostu i budować zespół na kolejny sezon. John Wall może pojawić się na parkiecie na ostatnie tygodnie tego sezonu, więc może można by było jeszcze coś sprawdzić w tym sezonie, jak to mniej więcej funkcjonuje. W ten sposób staram się pozytywnie myśleć o Waszyngtonie, zakupując ich, bo ciężko jest mi na końcu, gdy zakupujemy Waszyngton, mimo wszystko jest mi ciężko nie myśleć pozytywnie o tym sezonie Waszyngtonu, który przez pierwsze do czasu kontuzji Morica Wagnera, Hachimury i Bertansa, gdzie wszystko zaczęło wydarzać już na początku grudnia, no miał top 6 atak NBA, co było jedną z najbardziej szokujących historii tego sezonu, że ten skład, że ten trener potrafił, i to mimo tego, że Bradley Beal nie był wcale zawodnikiem, który... Halo?
Jestem.
Raz, to ja się tak ściszyłem. Mimo tego, że Bradley Beal nie był wcale zawodnikiem wysadzającym, wiesz, w powietrze.
No, to prawda.
Raz. Co się stało?
Raz. Waszyngtona. Wiesz, oczywiście ściągnięcie Kevina Love jest pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu dla...
Raz.
Dla
was. Sorry.
Dobrze.
Już?
To nie jest rynek, do którego przychodzą ludzie i chcą tam być i w gruncie rzeczy chyba jednym z największych zaskoczeń 2019 roku było to, że Bradley Beal przedłużył z nimi kontrakt. Ja się tego nie spodziewałem. Ale to pokazuje, że ta organizacja jest niezłą organizacją, jeżeli chodzi o, że jakby ci ludzie, którzy tam są, moim zdaniem są niedoceniani w skali takiej, bym powiedział, miejsca, w którym chciałbyś być. Ludźmi, z którymi chciałbyś pracować. Ludźmi, z którymi chciałbyś, żeby przeprowadzili się przez twoją karierę. Oni są lepsi niż to się niektórym wydaje, ale z jakiegoś powodu to się w ogóle nie przekuwa na taką ich zdolność do pozyskiwania agentów wolnych do jakichś wymian. No to jest, mimo tego, że to jest Waszyngton, stolica pięknego kraju, to jest ciągle malutki rynek. No. Pewnie tysiąc różnych powodów, dla których tak jest. Pewnie dlatego, że ludzie, którzy są w Waszyngtonie, na ogół niekoniecznie kibicują Waszyngtonowi, no bo są to na ogół, jest to ludność napływowa, ludność tak zwana stołeczna. Jak przychodzi weekend, to słoiki jadą gdzieś tam na ojcowiznę.
Wpisujcie miasta.
Dlatego pewnie ta hala nie jest tak wypełniona po brzegi, jakbyśmy tego oczekiwali. Ale jak słuchasz tego właściciela, no to masz wrażenie, że to taki Elon Musk koszykówki. No, człowiek z wizją, człowiek z pasją, człowiek, który małymi kroczkami próbuje dobić do 1978 czy siódmego, nigdy nie pamiętam. Ósmego chyba.
Do ósmego. Czy siódmego.
Czy siódmego.
Najpierw wygrali, potem przegrali? Czy odwrotnie?
Odwrotnie. Chyba najpierw wygrali, potem przegrali.
No, no to dobrze, powiedziałem tak.
W każdym razie, wiesz, to by oczywiście ich zabetonowało scenę na najbliższe 5 lat, ale czy...
No mówię, ale oni i tak nie mają, wiesz, to jest tylko pytanie do właściciela, ta taka wizja, wiesz, dodania do tej dwójki, to jest pytanie do właściciela, czy jest w stanie zapłacić dużo, będzie musiał zapłacić dużo za zespół, który może na końcu, znaczy, którego upside'em na końcu będzie to, że jest jednym z tych 5-6 najlepszych drużyn konferencji wschodniej. To jest upside tego zespołu.
No wiem, a może być kompletny downside, w sensie może nie być wcale lepiej niż to, co jest
tak,
teraz.
Tak, się posypie zdrowotnie, okaże się, że John Wall to kłopot tak. jest, a był tak. przecież kłopotem, jeśli chodzi o efektywność gry, że wiesz, że jest zawodnikiem bez rzutu i tu Marcin Gortat mógłby jeszcze poopowiadać trochę o ich historiach w szatni. No tak, jest downside. Jeśli na przykład sprowadzasz Kevina Love'a, to jest ten zdrowotny downside. Czy to jest faktycznie tak dobry zespół? Jak defensywnie mogą być dobrzy, mając takich graczy jak John Wall i Kevin Love? Jak zbudować, wiesz, przepraszam, jak zbudować, wiesz, gdyby oni mieli zostać takim zespołem z piątki, szóstki konferencji wschodniej, to musieliby być zespołem na poziomie obrony top 12, top 10 ligi. No. Więc jeśli masz Johna Walla, Lowa, to też to coś powie. Bardziej może by im się przydał jakiś taki defensywny, wiesz, wysoki, duży. No,
no ale wiesz, pytanie, czy realnie oceniając swoją szansę na pozyskanie zawodnika w ciągu najbliższych 2-3 lat, czy jesteś w stanie złapać coś lepszego niż Kevin Love? I być może to jest, czy wiesz...
Hassan Whiteside. Wiem, że go nie lubimy, ale...
Nie, dlaczego?
Znaczy, bo on, to są trochę puste kalorie, on. Ale... Może Hassan... Bo to jest schodzący kontrakt i wziąć Hassana Whiteside'a, mogłoby nie być takie trudne dla Wizards. To nie jest jakiś podniecający koncept, bo te drużyny z Whiteside'em to jakoś tym zespołem nie idzie w ostatnich latach, gdy on gra. Portland jest kolejnym przykładem tego, Miami w poprzednim sezonie też. To, że taki właśnie jakiś defensywny, wiesz, wysoki, bo oni nie mają, mają Thomasa Bryanta, który jest niezłym graczem, na końcu może, wiesz, wcale nie potrzebują tutaj dodawać graczy, tylko poczekać na rozwój Rui'ego Hachimury, który zaraz może być zawodnikiem, wiesz, w drugim sezonie zawodnikiem na 18 punktów w meczu, na rozwój dalszy Morica Wagnera, który był absolutnie ekscytujący momentami w tym sezonie do czasu kontuzji, może zatrzymać Davisa Bertansa i może oni nie muszą tak naprawdę dodawać do tego Kevina Love'a, tylko, bo może na koniec tak być, że w kolejnym sezonie i Wagner, i Bertans, i Hachimura razem mogą dawać lepsze minuty niż Kevin Love. To jest bardzo, wiesz,
no tak, ale być może sensu. Nie musisz pozbywać się tych gra. Znaczy tak, no, pytanie, czy przedłużysz Bertansa, no nie po to tego patrzeć.
Ile tak naprawdę pieniędzy Davis Bertans może na rynku dostać, skoro, wiesz, mamy cztery drużyny mające cap space i to są drużyny, które się budują, nie? Więc... Oczywiście no nie, to jest shooter, to... zawsze możesz, ale ile tych pieniędzy dostanie? Ile to jest? No ile to jest?
12?
No to 12 myślę, że Waszyngton może spokojnie wyłożyć. No to nie jest jakiś kłopot. Tym bardziej, wiesz, że robił im za... On sam robił im za rezerwowych w pierwszej
no to
części
prawda,
sezonu.
Wiesz,
sam.
Dlaczego Bertans mógłby chcieć dostać w Waszyngtonie, że relatywnie ma bliżej na Wolfe, no.
No, z zachodniego wybrzeża. No,
no właśnie. No. Myślę, że tam ze 3 transmisje w Rydze, takie, wiesz, mecze, te też mają jakieś znaczenie pewnie dla jego kariery. Nie mogą go oglądać.
Że o pierwszej można Bertansa oglądać już na Łotwie, no który to tam u nich jest.
Ja już nie mówię, że wiesz, jak gra mecz Toronto-Waszyngton, to też jest mecz od 19 i tylko tam na tej Łotwie też jest chyba 2 godziny do przodu czas. No nic, w każdym bądź razie nie jestem pewien, co tak naprawdę David Bertans umie poza tym, że jest
najlepszym białym shooterem w historii tej ligi. Tak, nie wiem, czy on jest najlepszy po koźle, czy catch and shoot. To musisz mi podpowiedzieć teraz.
Jest najlepszym catch and shooterem białym w historii ligi.
Najlepszym białym.
Nie no, Kyle Korver był lepszy.
JJ Redick nie jest lepszy?
JJ Redick lepszy niż catch and shoot. Ciekawa dyskusja, czy Redick, czy Korver z jego prime'u był lepszy. Jako
a jest na pytanie, czy Klay Thompson nie jest lepszy?
Pytanie, czy Klay Thompson... Czy na potrzeby programu mamy go wybielić jeszcze mocniej? Dobrze. Ja mam ja mam takie pytania do... Znaczy ja się nie chcę czepiać, bo sytuacja jest trudna.
Trudna, no.
Ja powiem ci szczerze, że ja tak oglądałem go w tym sezonie. Nie chcę, boję się tego powiedzieć, ale to powiem. Ja mam wrażenie, znaczy, kurczę, może słucham lub czytam osoby, które go za bardzo lubią, ale ja mam wrażenie trochę, że Bradley Beal jest trochę overrated jako gracz. Znaczy, bo okay. Ja często słyszę, że Bradley Beal jest jednym z 15 najlepszych graczy ligi, czy tam, wiesz, 12, 13 i jakoś tak, nie wiem.
Nie, ja nie czuję tego, szczerze mówiąc.
Czy tak, wiesz, ten skill tych graczy na tych pozycjach kozujących się dosyć szybko rozwija ale dobrze, to jest zaraz grasz na 25 punktów, nie wiem czemu to mówię, no po prostu defensywnie niż tam w kreowaniu, w pick and rollu to jest coraz lepsze, ale to jest takie, wiesz, no takie te skale dorążenie trochę, no, że takie tam się za dużo nie ruszy, no jakoś tak mogłoby się ruszyć szybciej, nie wiem, dobrze, jest bardzo dobrym graczem, jest jednym z 25 graczy najlepszych NBA, nie wiem, 20.
Niesamowite, że on nadal ma 26 lat.
I nadal ma 26 lat, jest zdrowy, a nie był zdrowy przez tyle lat i to jest skill, no teraz tak, jego.
Była ta taka mrożąca krew w żyłach w komunikach któregoś dnia, że być może jego minuty do końca kariery będą limitowane.
Mhm. Potem zagrał 82 mecze w poprzednim sezonie i w tym sezonie tak naprawdę tam było więcej takiego odpoczynku dla Billa w tym sezonie niż takich kontuzji, z którymi nie mógł grać.
Podsumowując, znaczy oni mają taki ciekawy, bym powiedział, ten młody koro, o którym powiedziałeś. Mają Thomasa Bryanta, w którego bardzo wierzą.
Jest niezły. Mają Rujego, jest niezły. No.
Wagner, mają Troja Browna, mają Wagnera, no. mają Bongę. Może z Bongi nic nie będzie. Mają wielkiego pana admirała.
Andrzejsa Paseczniksa mają też tam,
Ale Andrzej z Paszewskim, się rozumiem, że on tak naprawdę jest tam tylko dlatego, żeby Bertans mógł sobie po łotecku porozmawiać i żeby go przekonać, że zresztą tam są względy pozasportowe, moim zdaniem, które powodują, że Paszewskik jest w tym zespole. Chodzi o to, żeby Bertans jednak tam został. Tutaj nie ma przypadku, że on go tam też wyłyskali go gdzieś tam.
Ja myślę, brudną
łyżką go wykopali z jakiegoś G-League i powiedzieli.
No ale tutaj, wiesz, ale jednak tutaj jeśli mamy dyskutować, Pasecznik był sprzed Bertansem w Go-Go Capital, w tym dziwnym klubie, który jest ich filią G-League. On był w zeszłym sezonie już w tym klubie filialnym, Andrzej Pasecznik. Bertans został sprowadzony w to lato, więc Pasecznik już tam był.
No był, przygotowywał już.
Aha, on, że oni się przygotowywali pod ten trade. Rozumiem. Gotowe.
Nie, ale wiesz, no, grałby, prawdę mówiąc, grałby w tym G-League, bo tak, ale i kontuzje i to, no wiesz, ktoś bardzo mądrze w organizacji pomyślał, twórzmy duet, pokażmy temu Bertansowi, że chcemy dla niego jak najlepiej, w związku z tym, żeby mógł sobie troszkę tam po łotewsku. Pytanie, czy on jest apatrydą, czy jest rzeczywiście łotyszem, w sensie, czy on mówi po łotewsku.
To znaczy pierwsze, że jest takim przeszczepieńcem, Rosjaninem?
Takim trochę bezpaństwowcem.
Wiesz? Bezpaństwowcem.
No bo przypominam ci, że 40% obywateli Łotwy nie ma obywatelstwa łotewskiego.
Tak, to bardzo dziwna sytuacja.
Bo nie zdało egzaminu. Mój drogi... Nie chciało się nosić teczki, trzeba nosić woreczki. I właściwie oni nie mogą opuścić terytorium Łotwy tak naprawdę. Mają jakieś takie paszporty jeszcze z ZSRR, które im pozwalają na coś, ale one już dawno przeterminowane, wiesz, zjedzone przez mole. bardzo jest dziwna ta sytuacja. Jestem trochę zszokowany, że w sumie Rosjanie jakoś tak nie...
Że nie zadziałali, tak, że nie weszli tam?
Zadziałali, że nie weszli, że no. Nie ma zielonych ludzików. A z drugiej strony Unia Europejska też tak zachowuje się dosyć dziwacznie w tej sprawie, bo jak to jest możliwe, że jakby toleruje się tego typu sytuacje, że się jej systemowo nie rozwiązuje. Więc trzeba powiedzieć, że ci Łotysze są dosyć, bym powiedział, twardzi, ale to jest jeden z takich, powiedziałbym, 10 największych problemów Unii Europejskiej, jaki jest. To sytuacja tam. Ona potencjalnie, wiesz, ona się w jednej chwili to się może, wiesz, zaognić.
Raz jeszcze, Łotwa ma...
I zakończyć pewnym dramatem.
40% obywateli Łotwy nie ma obywatelstwa łotewskiego, dlatego, że nie zdało egzaminów. Co...
No tak, bo są Rosjanami.
Ale egzaminów językowych, tak?
Tak. To temat... Które jest warunkiem do tego, żeby zostać prawdziwym Łotyszem.
I oni tam sobie siedzą, tak?
No siedzą sobie, no.
Przecież to Rosjanie mogliby tam sobie tyłem wejść. Gdyby to nie była Unia, tak?
No właśnie, więc mówię, ta sytuacja jest...
Jest to kłopot, bo to może zaognić w bardzo stosunki, to łatwe. To jak nas Rosjanie słuchają, to podpowiadamy, jak można zaognić. W sensie nie, że chcemy, ale jak coś.
My tutaj w ogóle podpowiadamy Rosji, jak przejąć kontrolę nad Unią Europejską. Polska już są sztabowcy, już to wszystko przesłucha.
Tak, co jest z cyklu...
Jesteśmy oczywiście już na czarnej liście. Ja jak idę na lotnisko, to się boję, że nie wypuszczą, że zdrada stanu, że pomagam.
A jak w gruncie rzeczy z domu nie wychodzę, też z tych powodów?
Władimir, nie pomagam. A dziwię się, że to jest jeszcze nie... że Rosjanie jakoś tej karty nie grają tak mocno. Bo to jest najprostsze, co możesz zrobić. I podobno, czy ja na Łotwie dwa razy lądowałem, na Łotwie byłem na lotnisku, które to jest takie, wiesz, ja bym powiedział, to są takie porty lotnicze, które bym powiedział, to są takie autobusowe porty. Myślę, że mógłbyś całą załogę spakować do jednego autobusu, czy wszystkich, wiesz, celników, te sympatyczne panie i wszyscy by się zmieścili. I byłem w jakimś takim brzydkim momencie w ciągu roku, gdzie był śnieg, gdzie było szaro-buro. Ale, więc tak naprawdę w Rydze nie byłem, ale podobno jest jakiś nieprawdopodobny taki podział, wiesz, na tą część rosyjską i część łotewską i jest jakby ogromna różnica w takim, wiesz, to tak jakbyś był gdzieś między, nie wiem, Mokotowem a dawną Pragą Północ. To jest taka, taki syf, brud, malaria i taka nędza, no.
Ale to w sensie, że ci Rosjanie żyją w takiej...
Tak, że ci Rosjanie żyją w takich... Znacznie są, wiesz, są dyskryminowani i tworzą taką, komunę.
A czy coś wiesz, jeśli chodzi o dyskryminowanie nieobywateli Łotwy na Łotwie?
Myślę, że nie masz dostępu do żadnych urzędniczych stanowisk, no bo nie znasz języka.
No tak.
No to jest jakby chyba najprostsze. No więc...
Czy istnieje jakaś presja Rosji, żeby na Łotwie były dwa języki urzędowe? Nie.
Myślę, że na pewno. Tylko, że mówię, to nie jest to...
Ty, ale to faktycznie, bo ja nie wiedziałem o tym, szczerze powiedziawszy. To faktycznie brzmi jak to, że to na podobnych zasadach, na jakich Rosjanie... próbowali sobie zabrać lub skutecznie zabierali sobie kraje. Po prostu mają tam swoich obywateli.
No mają, więc...
Nie, to faktycznie brzmi jak takie... Rosja, co jest?
No to jest taka tykająca bomba tam, w tamtym regionie, no bo to tam to się wszystko zacznie. No.
Cholera. Dobrze, mój drogi, masz... tak, żeby skończyć, skoro już jesteśmy przy Łotwie, bo tak mnie zanęciłeś tą wizją Andrzejsa Paseczniksa w kuchni się krzątającego. Czy mamy jakieś potrawy łotewskie, takie łotewskie? Czy masz w głowie, czy coś masz może gdzieś do sprawdzenia?
Na pewno jest jakaś zupa, nie wiem, czy ta taka solanka.
Solanka w sensie sól z wodą? Nie, oni się dobrze mają.
Witamy w systemie poczty głosowej.
Halo? Halo?
Dobrze. Już przerywają.
No właśnie, nie wiem, co się stało.
Nie wiem, czy tam nie ma jakiejś takiej zupy w chlebie, wiesz?
Aha, czyli chleb, woda i sól. Się nie przelewa tam, poczekaj. Tak, wiem, mniej więcej chyba wiem, o czym mówisz.
I myślę, że są jakieś, wiesz, na pewno jest jakiś śledź, jakaś szprota.
To się nie musi jakoś specjalnie różnić od, poczekaj, naszych, łotewskie, bo wiesz, bo znamy te litewskie, bo to kiedyś nasz kraj był, a teraz co zjeść na Łotwie, tak sprawdzę.
Na Łotwie te wędzone świńskie uszy.
Aha. Czyli to raczej takich, ale na końcu to i tak się kończy, że wege są tam, że pół rygi jest wege. Czekaj, teraz.
Solianka musi być.
Dobrze.
A to tak rosyjskie.
Wpływy Bałtyku.
To jest taki, wiesz, przypominam ci, że to dawne inflanty.
To kuchnia syta, trochę tłusta, używająca często śmietany i tłuszczu, a nie za wiele przypraw.
No bo tam przypraw to tam nigdy nie było. No tam sól.
Takie potrawy jak rasols, sałatka z majonezem, jak rupi majze, czyli ciemny chleb żytni, a to nie jest potrawa. Potem jakiś szary groch, peleki jeżirni. Co jest takiego? Śledź z białym serem na przykład. O, śledź z białym serem, ciekawe. Sery, wędzone ryby. Jest jeszcze coś z Kurlandii, jagnięcina z okolic Kurlandii, placki ziemniaczane. Potem desery, to nic takiego, nic spektakularnego, nie wiem, czy tam ktoś pie, ktoś nie, zna się.
Nie jest to specjalnie takie wykwinte, mam wrażenie.
Mhm, dobra.
Taka prosta kuchnia, wiesz, no.
Prezydentem Łotwy jest kobieta czy mężczyzna? Czy się mylą kraje?
Chyba na pewno nie, znaczy na Litwie jest kobieta. A
na Litwie, dobra, pomyliło mi się, tak, dobra. No dobrze, to wystarczy. To nie jest duży kraj, nie? Ale patrz, jakie nieprawdopodobne jest to, że oni mają dwóch koszykarzy w jednym klubie NBA. Oni mają, jeśli dobrze pamiętam, ilu w końcu teraz koszykarzy w NBA? Pięciu czy czterech? Jest ich trochę, Łotyszy. Jakby ich tak policzyć. Jeszcze było więcej, bo jeszcze jeden był ten drugi Bertans w poprzednim sezonie.
Tak.
Teraz jest Pasecznik, Bertans, Porzingis i tam jeszcze jeden jest.
Jest tam chyba jeszcze coś takiego rozgrywającego takiego chcą rzucić, nie? A Kurucz to co jest, przepraszam bardzo?
A no właśnie, Kurucz to jest gwałciciel, przemoc domowa. Nie, Kurucz nie. Tak, Kurucz jest Łotyszem, tak?
Tak.
To jest cztery, jeszcze chyba piąty był, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, tyle o Łotwie. Mój drogi, no dobrze, to wszystko będzie chyba na dzisiaj. Co mamy? Dla Państwa, nie przedłużając. To wszystko, naprawdę, nie przedłużajmy tutaj. Mamy tutaj środę na rękach, czwartek na rękach. Czwartek na rękach do zrobienia i słyszymy się...
To jest taki ostatni barometr, jak bardzo jesteś podekscytowany tym debiutem Zajona? Zajonem w ogóle?
Bardzo jestem podekscytowany, bo myślałem, że nie stanie się coś takiego, jak to, co zrobił przez te półtorej minuty. To jest coś wielkiego.
Dobrze, porównałbyś to do pięciu bramek Lewandowskiego w meczu.
Czy do trzech bramek tego Norwega, Haalanda, jak wszedł teraz?
Tak, właśnie. Kto miał lepszy debiut, Haaland czy Zion Williamson?
To jest trudne pytanie. To jest, ale myślę, że Haaland miał lepszy debiut. Bo tam
mi się tak
chyba
wydaje,
nie było, bo on wszedł w drugiej połowie i od razu zaczął strzelać gol. On wszedł w trakcie drugiej połowy i tam nie było tego momentu, że ktoś mógł wejść i napisać Haaland to bust. To jeden the bust.
Tak. Nikt się tak nie skompromitował jak ja.
Jak przez pierwsze trzy minuty on się skompromitował, Haaland w meczu Borussii.
Tak, bo pierwszy kontakt z piłką i chyba bramka.
No, nie było tej okazji.
Haaland ma lepszy ten, więc Zion, sorry.
Sorry, Zion. No.
Nie, w kategorii debiut tygodnia jesteś...
Łotwa. Jesteś, Norwegia.
Jesteś
drugi.
Jesteś drugi, no.
Dokładnie. I tyle. I tak skończymy. I tu jesteśmy. Więc
tu będziemy.
Plagę.
I...
Kurlandia. Północ.
My tu jeszcze wrócimy.
Bałtyk nasz.
Olem.
Tak. Trzymaj się, mój drogi. Pa.
Cześć.